Ctihodní księża, siostry, bracia, moi drodzy. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że w tej chwili znajdujemy się nie tyle w kościele, co powiedzmy w jakiejś sali wykładowej, gdzie jesteśmy studentami teologii i przychodzi profesor, który ma wygłosić wykład na temat Trójcy Świętej. I jak na katolicki wykład przystało, powinien rozpocząć od fragmentów Pisma Świętego, które ukazują, które interpretują zadany temat, wokół którego ma obracać się dany wykład. Otóż, moi drodzy, wśród licznych fragmentów Pisma Świętego właśnie te trzy czytania, które przed chwilą wysłuchaliśmy, są jak najbardziej odpowiednie, aby uczynić z nich punkt wyjścia do wykładu o Trójcy Świętej. Przypatrzmy się troszkę bliżej, przynajmniej niektórym zdaniom z dzisiejszego prologu do Ewangelii według świętego Jana. Bo ten właśnie prolog, to wprowadzenie do Ewangelii według świętego Jana jest, można powiedzieć, idealnym skrótem teologii. I spotykamy się w tym prologu z kilkoma zdaniami, które powinny zatrzymać naszą uwagę. Pierwsze zdanie, które mówi, że Boga nikt nigdy nie widział. To jest bardzo ważne zdanie, bowiem mówi się tutaj nie tylko o tym, że człowiek nie jest zdolny widzieć swoimi jakby zmysłami, swoimi materialnymi oczami Pana Boga. Ale to zdanie mówi o wiele więcej. W języku filozofii powiedzielibyśmy, Boga dlatego nikt nigdy nie widział, bo Bóg jest transcendentny. To znaczy radykalnie inny niż całe stworzenie. I dlatego nigdy człowiek Boga do końca nie zrozumie. Dlatego, że aby coś zrozumieć, to odwołujemy się do tego, co już znamy, właśnie po to, żeby w tej konkretnej rzeczy, którą mamy zrozumieć, ukazać pewne różnice. Otóż w Panu Bogu nic nie znamy, nie ma żadnej wspólnej płaszczyzny ze stworzeniem, abyśmy mogli powiedzieć, że Pan Bóg to jest podobny do tego czy do tego, z tym, że tym i tym się różni. Bóg się różni wszystkim. Jest radykalnie inny. I przez to chce się powiedzieć, że właściwie człowiek nigdy do końca Pana Boga nie będzie widział, czyli nie zrozumie. Nie spotka się z Nim bezpośrednio, taką, myśmy powiedzieli, twarzą w twarz, jak spotykamy się z drugim człowiekiem, którego możemy rozpoznać naszymi zmysłami. I to jest jedno zdanie, które dzisiaj wypowiedział święty Jan. A drugie zdanie to jest właśnie to, które właśnie wspominamy bardzo często, zwłaszcza w okresie Bożego Narodzenia, które zapewnia nas o tym, że w Betlejem Słowo stało się ciałem. I to jest także drugie bardzo ważne słowo, zdanie, które musimy sobie zrozumieć i uzmysłowić, co ono niesie w swojej treści. A w języku oryginalnym, czyli w Grece, w języku greckim, tak jak to zdanie zostało napisane, zapisane przez świętego Jana Ewangelistę, to zdanie brzmi następująco. Ho logos sarx egeneto. Właśnie logos, słowo, stało się ciałem i później powie święty Jan i zamieszkało między nami. W tym zdaniu kryje się dwa bardzo ważne słowa. Pierwsze słowo to jest właśnie to słowo logos, które tłumaczymy jako słowo w języku polskim. Ale moi drodzy, w filozofii greckiej, skąd święty Jan wziął to słowo, logos oznaczało zasadę życia, zasadę świata, zasadę kosmosu. To, że kosmos, cały kosmos stanowił jedność, mimo że składał się z wielu elementów, składał się z różnorodności, to mimo to gdzieś w głębi, jakby w drugim dnie stanowił jedność. Ta różnorodność świata to nie stanowiła, że się tak brzydko wyrażę, jakiejś kupy złomu, tylko stanowiła uporządkowaną rzeczywistość. Uporządkowaną rzeczywistość, która, gdzie każdy element był zależny od innego elementu. Gdzie te wszystkie rzeczy składały się na pewną jedność. I świat przez to jest czymś więcej niż tylko i wyłącznie sumą poszczególnych elementów. Właśnie stanowi jedność, stanowi coś. I dzięki temu stanowił jedność, dzięki temu stanowił coś. Właśnie dzięki logosowi, dzięki tej zasadzie, która cała jakby powołała świat do istnienia i która właśnie w ten sposób świat uporządkowała. I drugie słowo, sarx. Ono dosłownie w języku greckim znaczy ciało, jak tłumaczymy, a w rzeczywistości znaczy po prostu mięso, coś bardzo fizycznego. Język grecki ma dwa słowa na określenie ciała. Sarx i soma. Jeżeli coś mówimy, że coś jest somatyczne, to znaczy właśnie z języka greckiego cielesne. Ale tu chodzi o coś więcej. Tu nie chodzi tylko o ciało jako symbol człowieka, ale chodzi po prostu o coś konkretnego, fizycznego. Sarx. Mięso. Dlaczego zwracam na to uwagę? Zwracam na to uwagę dlatego, moi drodzy, że te dwa słowa w filozofii greckiej sarx i logos były nie do połączenia. W jakim sensie były nie do połączenia? Bo sarx w filozofii greckiej znaczyło coś materialnego. A materia, można powiedzieć, całe stworzenie w filozofii greckiej było symbolem zła. Właśnie było symbolem zła. To się przejawiało w tym, że kiedy mówili o człowieku składającego się z duszy i z ciała, to rozumieli człowieka, że dusza przebywa w ciele jak w jakimś więzieniu i pragnie się z tego więzienia wyzwolić. A zatem ciało było czymś złym. Nie do połączenia z logosem. Było nie do pomyślenia, żeby właśnie logos mógł wcielić się w ciało, czyli w coś złe. Przykładem tego może być ten fragment z Dziejów Apostolskich, które opisują pobyt świętego Pawła tam w Atenach na Areopagu, gdzie święty Paweł spotyka ówczesnych filozofów, mędrców i zaczyna im mówić o zmartwychwstaniu. Ale nie tylko o zmartwychwstaniu, bo to jeszcze by byli zdolni przyjąć. Ale zaczyna im mówić o zmartwychwstaniu ciała. Że właśnie Jezus Chrystus jest tym Bogiem, którego nie znają. A to jest właśnie ten Bóg, który stworzył wszystko i kiedy został ukrzyżowany i zmarł na krzyżu, zmartwychwstał. To znaczy na nowo powrócił w formie ludzkiej, człowieczej, czyli w formie duszy i ciała. Tak trzeba było powiedzieć. I oni w ten czas świętego Pawła wyśmiali. Powiedzieli mu, słuchaj, posłuchamy cię innym razem. Dlaczego? Właśnie dlatego, że nie byli zdolni przyjąć to, aby człowiek mógł zmartwychwstać w ciele. Czyli jakby dusza miałaby z powrotem zniewolić się i wrócić do więzienia. Tak byśmy to powiedzieli. A właśnie tak stało się zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa i tak ma się stać z naszym zmartwychwstaniem. Ale moi drodzy, co to znaczy? To znaczy jedno, że tej prawdy o zmartwychwstaniu ciała ówczesny człowiek nie był zdolny wymyśleć. Że ówczesny człowiek, znając strukturę myślenia, te wszystkie kategorie, którymi wówczas myślano i interpretowano świat i siebie, ówczesny człowiek nie był zdolny połączyć ze sobą te dwa słowa. Logos i sarx. Co to znaczy? To znaczy, że najpierw musiało się coś stać bardzo ważnego, aby później można mieć odwagę o tym napisać. Bo to było nie do wymyślenia. Żaden człowiek tego zdania nie potrafiłby wówczas wymyśleć. To się musiało to stać. To się musiało to stać w Betlejem i to się musiało stać to na krzyżu. Oczywiście to jeszcze z tego nie wynika, że wszyscy musieli uwierzyć w bóstwo Jezusa Chrystusa. Bo to jest inna sprawa. Ale to, że Jezus Chrystus jako człowiek, który się narodził, który umarł na krzyżu, istniał, to nie ulega żadnej wątpliwości, bo inaczej nikt nie byłby zdolny wymyśleć chociażby tego jednego zdania i tej właśnie myśli, którą reprezentował święty Paweł tam w Atenach na Areopagu. To jest Nowy Testament. A przy okazji chciałbym kilka słów powiedzieć na temat Starego Testamentu. Czy Stary Testament już ma jakąś myśl, która przynajmniej podprowadzałaby do prawdy o Trójcy Świętej? Otóż zna taką myśl. A jednym z elementów tej myśli jest prawda o mądrości. Fragment Starego Testamentu mówiący o mądrości, żeśmy przed chwilą wysłuchali jako pierwsze czytanie. W jaki sposób to trzeba rozumieć? Otóż Stary Testament przygotowywał objawienie prawdy o Trójcy Świętej w Nowym Testamencie poprzez cztery takie figury. Właśnie anioł Jahwe, Słowo Boże, Duch Boży i właśnie mądrość. W jaki sposób przygotowywał to objawienie o Trójcy Świętej? W taki sposób, że możemy znaleźć teksty, które przypisują pewne przymioty tylko i wyłącznie samemu Panu Bogu. Tylko i wyłącznie samemu Panu Bogu. Ale też znajdziemy inne teksty, które dokładnie te same przymioty, gdzie indziej są przypisane samemu Panu Bogu, są także przypisywane aniołowi Jahwe, mądrości, Słowu Bożemu, czy aniołowi Jahwe, mądrości, Słowu Bożemu, Duchowi Bożemu, Duchowi Bożemu. Dokładnie te same właściwości, te same przymioty. I one właśnie wskazują na pewną, jakbyśmy powiedzieli, używając tego słowa, na pewną transcendencję. Kiedy później w Nowym Testamencie, czy po Nowym Testamencie, przyszły niesamowite spory o to, czy Jezus Chrystus jest Bogiem i człowiekiem zarazem, to właśnie odwoływano się do tych tekstów, pokazując, że już właśnie Stary Testament zna pewną myśl o Bogu jako myśl transcendentną, którą się przypisuje Jezusowi Chrystusowi po to, żeby go lepiej zrozumieć. Tutaj, moi drodzy, jeszcze jedno słowo na ten temat. Dlaczego nie wszyscy Żydzi byli zdolni przyjąć Jezusa Chrystusa jako Boga? Bo oni znali zapowiedź w Starym Testamencie, że przyjdzie Mesjasz. Ale Stary Testament właśnie poprzez te figury anioła Jahwe, który prowadzi naród izraelski, wyprowadzając go z niewoli egipskiej, jak Słowo Boże, które tchnie i od wewnątrz udziela życia, jak Słowo Boże, które jest skuteczne, jak deszcz, który spada na ziemię, inaczej do nieba nie powraca, jak nienawidzi ziemi, czy mądrość Boża, która tutaj te cechy najbardziej ukazuje, pewnej samoistności, że od wieków istniała. Stary Testament Mesjasza rozumiał jako człowieka. Właśnie jako człowieka, że będzie wybrany przez Boga i posłany do narodu izraelskiego, ale jako człowiek. Podobnie jak pozostali inni prorocy. A Jezus Chrystus przychodzi i zgłasza roszczenie, że On właśnie jest tym Mesjaszem, ale nie jako zwykły człowiek, ale jako Bóg. I właśnie nie wszyscy Żydzi, którzy jakby odwoływali się nawet do Starego Testamentu, byli zdolni go przyjąć jako Boga. I dlatego powiesili go na krzyżu jako bałwochwalcę. I moi drodzy, dlaczego o tym wszystkim mówię? Mówię dlatego, żebyśmy potrafili jakby łatwiej zrozumieć to, co nazywamy relikwiami świętych. Abyśmy łatwiej potrafili zrozumieć, co znaczy relikwia jako świętego. Skąd się to wszystko w ogóle wzięło? To się wzięło z przeżycia pierwotnego Kościoła. Pierwotny Kościół przyjął Jezusa Chrystusa właśnie jako Boga. I w ten sposób oddzielił się od Żydów. Ale nie oddzielił się od Starego Testamentu. Właśnie przyjął Stary Testament, ale interpretował Stary Testament jako przygotowanie Nowego Testamentu. Pokazywał, że właśnie Jezus Chrystus jest Bogiem, i to już również w odwołaniu do Starego Testamentu, do tych właśnie czterech figur. I to ściągnęło prześladowanie na pierwszych chrześcijan. To ściągnęło prześladowanie najpierw idące od strony Żydów, tak jak Żydzi prześladowali Chrystusa, tak później zaczęli prześladować chrześcijan, którzy się od Niego odłączyli. Ale też chrześcijanie byli prześladowani ze strony pogańskiej. To przede wszystkim poganie prześladowali chrześcijan. Dlaczego? Dlatego, że wówczas panowało wielobóstwo. Czczono wielu bogów. Był właściwie cały panteon bóstw z najróżnorodniejszymi figurami, gdzie trzeba było przyjść i złożyć danemu bóstwu ofiarę. Tak wyglądała wówczas religia. Nie chodziło o wiarę w coś. Być religijnym to nie tyle, że się wierzyło w coś czy w kogoś, bo można było wierzyć w wielu bogów naraz. Ale religia polegała na tym, że trzeba było zachować pewien rytm, pewien kult religijny, pewną jakby liturgię religijną. Przyjść i złożyć ofiarę. I tego oczekiwano również od chrześcijan. To znaczy, że w tym panteonie bóstw postawią figurę swojego Boga obok innych bogów i również będą przychodzić i składać swojemu Bogu ofiarę. I gdyby tak chrześcijanie uczynili, by się nic nie stało. Nie byliby prześladowani. Ale chrześcijanie poszli radykalnie w innym kierunku. Powiedzieli, że prawdziwym Bogiem jest tylko i wyłącznie ich Bóg. Powiedzieli, że prawdziwym Bogiem jest wyłącznie Jezus Chrystus. I jeżeli chcecie być zbawieni, to się musicie nawrócić. Musicie zostawić tych wszystkich swoich bogów i uwierzyć, przyjąć wiarę w Jezusa Chrystusa jako jedynego Boga. I to oczywiście wyzwoliło sprzeciw w narodach pogańskich i to spowodowało to, że chrześcijanie z tego właśnie względu zaczęli być prześladowani. I bardzo często to prześladowanie prowadziło przynajmniej niektórych chrześcijan do męczeństwa. To męczeństwo było wynikiem właśnie prześladowania i proszę zauważyć, że to prześladowanie dokonywało się pod władzą państwową. To czynniki państwowe władzy świeckiej prowadziły procesy, które kończyły się prześladowaniem, czyli męczeńską śmiercią. Dlatego, że w całym układzie społecznym chrześcijanie byli widziani nie tylko jako wrogowie wszystkich religii, ale ci, którzy wprowadzają niesamowity po prostu nieporządek. Oni niszczą dotychczasowy porządek społeczny. Wywracają cały społeczny porządek. I dlatego władza świecka zaczęła prześladować chrześcijan właśnie w imię tego właśnie porządku, którego chcieli zachować. To władza świecka prześladowała, to konsulowie czy inne zwierzchności prześladowali chrześcijan. I wówczas chrześcijanie właśnie na grobach męczenników zaczęli odprawiać msze święte. Właśnie przy grobach męczenników się zgromadzili nie po to, żeby uczcić męczenników, nie po to, żeby się modlić do męczenników, ale aby uczcić Boga, którego nikt nigdy nie widział, a który tym właśnie męczennikom, tym konkretnym ludziom dał moc, jak powie święty Jan w dzisiejszym prologu, którzy z Boga się narodzili. Właśnie ci, którzy z Boga się narodzili, byli zdolni ofiarować swoje życie na świadectwo, że wierzą w prawdziwego Boga. I właśnie oni stali się tym miejscem kultu, aby wielbić Boga. Właśnie aby wielbić Boga. A jakimś przykładem, w jaki sposób Boga się wielbi, byli poszczególni męczennicy. W ten sposób odkrywano prawdę o świętym obcowaniu, o tym, że można męczenników jakby uczynić swoimi patronami i prosić ich o wstawiennictwo przed Bogiem, za ich pośrednictwem wielbić Boga, za ich pośrednictwem oddawać cześć samemu Bogu. I stąd, moi drodzy, rozwinął się kult świętych męczenników w postaci właśnie ich relikwii, najczęściej kości, dlatego że kości bardzo wolno, czy w ogóle właściwie się nie kruszą, nie niszczą i można je było przechowywać przez długie lata. I dlatego później poszczególne miasta Poszczególne narody obierały sobie swoich świętych jako właśnie patronów. Każda parafia obierała sobie swojego świętego jako swojego patrona, który miał być pośrednikiem przed Bogiem, który miał pomóc wielbić Boga, który nieustannie przypominał o Panu Bogu i nieustannie wstawiał się o pomoc dla danej parafii, czy danej miejscowości, czy dla danego człowieka, który sobie poszczególnego świętego obrał za patrona. I to było pierwsze takie miejsce, impuls do kultu relikwii, bowiem Boga nikt nigdy nie widział. I to była szalona różnica między kultem pogańskim, gdzie poganie modlili się do konkretnych drzew, które obierali sobie za bóstwo, czy do konkretnych figurek. Chrześcijanie nigdy nie modlili się do poszczególnych figurek, drzew, czy nawet do świętych, ale świętych wzywali na pośredników, bo wielbili Boga właśnie po to, aby również i o nich można było powiedzieć, że z Boga się narodzili. To właśnie, o czym mówi dzisiejsze drugie czytanie, o tym wewnętrznym życiu Bożym, które przechodzi przez Ducha Świętego. Moi drodzy, macie szczególnego świętego jako patrona. Człowieka, który dokonał rzeczy, które na ogół się właściwie nie spotyka. Potrafił świadomie i dobrowolnie ofiarować swoje życie, aby ratować drugiego człowieka. To jego męczeństwo nie było przypadkowe, nie było jakimś trafem losu. To była absolutna świadomość. Uratował życie drugiemu człowiekowi w ten sposób, że sam poszedł w jego miejsce. W obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Ten człowiek nazywał się Gajowniczek. Mieszkał przez długi czas pod Opolem. Nie pamiętam w tej chwili, w którym roku zmarł. Ale jedno jest pewne, że był w Rzymie podczas beatyfikacji, podczas uroczystości beatyfikacyjnej ojca Maksymiliana Kolbe. Uczestniczył właśnie w tej beatyfikacji. Pan Gajowniczek, któremu właśnie ojciec Maksymilian Kolbe uratował życie właśnie przez to, że wyszedł z szeregu i powiedział temu hitlerowcowi, co było dla niego niesamowitym zdumieniem, puśćcie go wolnym, a ja pójdę za niego. I to jest coś niesamowitego. Moi drodzy, nie można sobie wyobrazić świadomości tego człowieka, ojca Maksymiliana Kolbe, który właśnie w ten sposób postępuje, jeśli nie miałby osobistego odniesienia do Boga. Mało tego, nie można sobie wyobrazić takiego czynu człowieka, który nie miałby jakby wewnętrznej mocy pochodzącej z samego Ducha Świętego, która dała mu właśnie tę moc, że występuje z szeregu i patrząc prosto w oczy hitlerowcowi, mówi, ja pójdę za niego. Co się musi stać w człowieku, który byłby zdolny do czegoś takiego? Nie można sobie wyobrazić mocy tego człowieka i świadomości bez odniesienia do Boga. I takiego właśnie macie patrona. I powiem na końcu, moi drodzy, właśnie taki patron do czegoś zobowiązuje. Jest takie piękne francuskie powiedzenie: noblesse oblige, szlachectwo zobowiązuje. Szlachectwo zobowiązuje. To, co chyba właśnie pierwsi chrześcijanie mówili, że jesteśmy lwami, i nie godzi nam się polować na muchy. Szlachectwo zobowiązuje. Bądźcie szlachetnymi ludźmi właśnie z tego względu, że macie takiego właśnie patrona. A człowiekowi szlachetnemu nie wypada wiele rzeczy robić, które jakoś ubliżają jego szlachetności. To jest wyzwanie, to jest zobowiązanie. I spełnienie, wyjście naprzeciw temu zobowiązaniu i tej mocy, która pozwoli wam wyjść naprzeciw temu zobowiązaniu, bardzo serdecznie wam życzę.